mówiąc do Was, drodzy Państwo, mam na uwadze w pierwszym rzędzie nie tylko Was, ale Wasze dzieci, które są pierwszymi odbiorcami, bardzo wrażliwymi odbiorcami tego, co zachodzi pomiędzy Wami jako małżeństwem. I mam też na uwadze środowisko, w którym żyjecie. To środowisko, które, jeżeli chodzi o życie małżeńskie i rodzinne, to jest bardzo dotknięte różnymi niedolami. Dlatego wydaje mi się, że naszą powinnością apostolską jest zrozumienie tej problematyki, rozmaitych konfliktów, które tak często kończą się rozbiciem małżeństwa. Zawsze cytuję tutaj to, co mi powiedziano w Poznaniu. 10 tysięcy kobiet w Poznaniu wychowuje 30 tysięcy dzieci bez udziału ojca wychowania. Stale mam w oczach, niektórym z Państwa to mówiłem, spotkanie w Moskwie z grupą osób pracujących dla rodziny. Byłem zaproszony, byłem jeszcze z dwoma innymi osobami na taką konferencję do Moskwy poświęconą rodzinie. Rodzina nadzieją dnia jutrzejszego, tak się to nazywało. To organizował mer Moskwy i jakaś laicka organizacja poświęcona rodzinie. I problem, który stanowił przedmiot zainteresowania tamtego spotkania, to było, czy dziecko młodego człowieka wychowanego bez rodziny albo w rodzinie skonfliktowanej, patologicznej, można tak wychować, żeby założył normalną rodzinę. I wtedy zdałem sobie sprawę z tego, że to jest nasz problem też. Wasze dzieci, te, które chodzą do szkoły, żyją w klasach, w których przynajmniej 1/3 dzieci pochodzi z rodzin rozbitych. I ta atmosfera emocjonalna tych dzieci dotkniętych pewnym dramatem rodzinnym, ona się udziela. I nie możecie się dziwić, że te dzieci wykazują w waszym środowisku rodzinnym takie zachowania, jak gdyby wychowane były w rodzinie rozbitej. Bo one chłoną atmosferę emocjonalną. One tą atmosferę emocjonalną żyją i wy możecie zachodzić w głowę, dlaczego to dziecko zachowuje się tak, między nami jest wszystko w porządku, ale to dziecko chłonie atmosferę emocjonalną tych dzieci dotkniętych dramatem rodziny. Dlatego wymaga to bardzo specjalnych starań ze strony rodziców i ze strony innych wychowawców, żeby to wzięli pod uwagę. Tak więc i to mam na uwadze, mówiąc z Państwem, szerszy zakres. Bo to nie chodzi tylko o to, żeby pomóc Wam, bo Bogu dziękować, jesteście wybraną grupką małżeństw, które chcą być wierne ideałowi życia chrześcijańskiego i sakramentowi małżeństwa. Natomiast żyjemy w świecie innym. No. I w tym świecie opatrzność nas postawiła. Jan 23 mówi, są znaki czasu. W piątej modlitwie eucharystycznej modlimy się o to, żebyśmy zrozumieli znaki czasu. A znaki czasu to są wyzwania, które do nas płyną ze strony świata, który czegoś od nas potrzebuje. Albo w stosunku do którego mamy pewne zadanie. Pierwszy temat, który pragnę poruszyć, to jest omówienie źródeł niepowodzenia małżeństwa. Wszyscy Państwo znacie małżeństwa, które są w konfliktach, wszyscy Państwo znacie małżeństwa, które się rozwiodły, wszyscy Państwo będziecie w niedługim czasie przeżywali zainteresowania emocjonalne waszych dzieci, czy myśl waszych dzieci o założeniu rodziny. No bo taki jest bieg rzeczy. Ponieważ od wielu, wielu lat mam kontakt z rodzinami, małżeństwami, a w poradnictwie rodzinnym miałem wielokrotnie bolesne kontakty z ludźmi, którzy przeżywali ogromne nieraz konflikty, starałem się zebrać, usystematyzować te problemy, które są źródłem niepowodzenia małżeństwa. Dlatego, że można wtedy zrozumieć, czy pomóc ludziom, którzy mają konflikty, skąd się te niepowodzenia biorą. Ewentualnie można mówić o nich młodym ludziom, którzy myślą o małżeństwie, bo oni jeszcze są w możliwości uniknięcia pewnych rzeczy, które mogą potem zaciążyć na ich życiu małżeńskim. A pewne uwagi z tego, co powiem, mogą być przydatne do waszego życia, dlatego że nie ma wątpliwości, że w życiu, tak jak w życiu zakonnym, są pewne chwile próby, są pewne problemy, z którymi musimy się spotkać. Tak samo w życiu małżeńskim są pewne chwile próby i to jest zrozumiałe, mówi Księga Mądrości Syracha. Synu, jeżeli chcesz służyć Panu Bogu, to przygotuj swoje serce na doświadczenie. Nie ma powołania w Piśmie Świętym, z którym by nie było połączone doświadczenie, próba. To są próby bardzo bolesne, opisane, próba Jeremiasza, proroka i wiele innych. Najgorszym wrogiem małżeństwa są oczekiwania, które ludzie zawierający małżeństwo z małżeństwem wiążą. To moje stwierdzenie budzi nieraz protest. Tak, to nie mogę niczego oczekiwać. Odpowiedź jest prosta, oczekiwać można. Problem to nie jest, czy wolno oczekiwać, czy nie wolno oczekiwać, tylko czy oczekiwania się spełnią. To jest problem. Nieraz daję takie porównanie, że rolnik, który ma dobrą rolę, dobre ziarno, siada na miedzy, woreczek z ziarnem ma przy sobie i czeka, aż dobre ziarno da dobry plon. No ma prawo oczekiwać, bo wszystko jest dobre. Otóż w samej teorii, że tak powiem, oczekiwania jest to, że oczekujemy czegoś, co nie zależy od naszej woli. Możemy oczekiwać dobrej pogody, możemy oczekiwać, nie wiem, tego, że... Natomiast nadzieja to nie jest tylko oczekiwanie, tylko to jest to, co my robimy, żeby oczekiwanie się spełniło. Więc ja wolałbym, żeby zamiast oczekiwań była nadzieja, bowiem w pojęciu nadziei jest pewien nasz wysiłek, pewien trud. Zaraz do tego trudu wrócę. Dlaczego oczekiwania są taką groźną rzeczywistością? Dlatego, że oczekiwania są budowane na podstawie naszych wyobrażeń o rzeczywistości. Wyobrażenie jest bogactwem naszego życia psychicznego. Zwierzę nie ma wyobrażeń. On rozpoznaje rozmaite rzeczy, ale jak mi mówią, że twój kot wybrałby whiskas, to jest to nieprawda, ponieważ jeżeli psu pokażę najpiękniejszą fotografię z jakimś smakowitą kiełbasą, to pies nie reaguje nawet niczym, bo to pachnie na papier i na farbę, a nie na kiełbasę. I wobec tego, a pies nie ma wyobrażenia o tym, co przedstawia ten obrazek. Natomiast jeżeli widzimy w telewizji, odkąd Wanisz się znalazł, to natychmiast wszystkie problemy z plamami się kończą, lecą, zwłaszcza panie, kupować Wanisz. A jak już jest Ariel, no to siódmy cud świata, to wtedy Ariel, prawda, będzie, czy Domestos, czy coś innego. Dlaczego? Bo to wszystkie reklamy apelują do wyobrażeń, to jest bogactwo, które mamy. Natomiast wyobrażenia są, jest bogactwo, ale takie trudne bogactwo. Dlatego, że ja mogę sobie wyobrazić złoto, ponieważ każdy wie, co to jest złoto. I nasze wyobrażenia o złocie są, odpowiadają rzeczywistości. I każdy z nas może sobie wyobrazić górę Giewą, ponieważ albo był, albo widział na fotografii. Natomiast mamy zdolność, bogactwo naszej psychiki, że ja mogę te dwa wyobrażenia połączyć w jedno. I mogę bez trudu wyobrazić sobie górę Giewą ze złota. Wszyscy możemy sobie wyobrazić górę Giewą. I my wiemy, że góry Giewą ze złota nie ma, bo to już... Ale my nie mamy wewnętrznego sposobu rozróżnienia wyobrażeń, które mają odniesienie do rzeczywistości, od wyobrażeń, które nie mają odniesienia do rzeczywistości. I ja znam ludzi, którzy góry Giewont ze złota przez całe życie szukają. Mówię to w przenośni, prawda? Mają jakieś wyobrażenia, szukają wyobrażeń. Tymczasem niespełnienie wyobrażeń, niespełnienie oczekiwań rodzi bardzo niekorzystną sytuację psychiczną zwaną frustracją. Każda frustracja rozlewa się na całe życie, napełniając to życie pewnym zgorzknieniem, pewnym pretensjami do wszystkiego i do wszystkich, pretensjami do Pana Boga. I co gorsze, frustracja rodzi agresję. Jeżeli mi ktoś mówi, że jest agresja, to ja zawsze mówię, a jaka frustracja jest źródłem tej agresji? To jest ważny problem, bo do niego jeszcze wrócimy, rozważając ogromną agresję na przykład młodego pokolenia w Anglii, teraz te grupy nożowników. Czy u nas wzrasta ilość agresji u dzieci, młodzieży? To jest ważny moment. Tam jest jakaś frustracja za tym stoi bardzo głęboka. Jaka? Nikt o to nie pyta. A szkoda. Mi się wydaje, że trzeba było to zapytać i zdać sobie z tego sprawę. Jakie więc są oczekiwania, które niszcząco wpływają na sytuację małżeństwa i rodziny? Te oczekiwania dotyczą z jednej strony osoby, z którą się małżonkowie poszczególnie wiążą i sytuacji rodzinnej. Jestem tutaj teraz przesłuchiwany przez Państwa, zdaję egzamin, bardzo trudny zresztą dla mnie. Proszę sprawdzić, czy mam rację, czy nie mam racji. ale dziesiątki rozmów pozwalają mi wyłuskać z tych oczekiwań pewne cechy charakterystyczne. Dziewczyna, myśląc o małżeństwie, myśli mniej więcej w takich kategoriach. Będę miała męża, będę miała dom, ewentualnie będę miała dzieci. Urządzę sobie życie, nie będę już sama. Rola, jaką ona w tych oczekiwaniach wyznacza mężowi, jest ogromnie nieinteresująca dla męża. No, ma urządzać życie żonie. No, nie przypuszczam, by którykolwiek z panów był zachwycony taką wizją rzeczywistości małżeńskiej. Bo urządzać życie można rozmaicie. Tutaj przytaczam taką anegdotę. Para idzie do składu jakiegoś z tysiącem jednych urzędów i żona mówi: pa, bardzo poproszę dwa wałki do ciasta. Mąż mówi: kochanie, ale po co dwa? No ten drugi to do ciasta. Ale, więc życie może być urządzane w bardzo rozmaity sposób, ale to nie jest program życia. Jak sobie wyobraża chłopak małżeństwo? I znowu, przepraszam, tak szczerze tutaj mówię, no ale to są... Chłopak bardzo często widzi, że małżeństwo rozwiąże jemu problem seksualny, który dla mężczyzny jest w innym wymiarze nieco niż dla kobiety. Musimy tym problemem się też zająć, bo to jest problem delikatny, trudny, nie mówi się o tym, a to jest bardzo ważne faktycznie. Oczywiście małżeństwo nie rozwiązuje żadnych problemów seksualnych. Małżeństwo stwarza bardzo poważne problemy seksualne. Co nam wskazuje na to, że jest? No, 2/3 kobiet w małżeństwie nie jest chętnych do życia seksualnego. No więc już widzimy, że ten problem seksualny bardzo wcześnie się ujawnia. Dalej. Problem antykoncepcji pokazuje, że małżeństwo nie rozwiązuje problemu seksualnego. Przerywanie ciąży. Tak więc to jest złudzenie. Małżeństwo stwarza bardzo poważne problemy życia wspólnego i między innymi tak samo życia seksualnego. Inne oczekiwania są związane z sposobem, jak gdyby, życia we wspólnocie małżeńskiej. Dziewczyna ma takie wyobrażenie o tej wspólnocie. Wszystko będziemy robili razem. Razem będziemy sprzątali, razem będziemy hodowali kwiatki, razem będziemy robili zakupy, razem będziemy chodzili na spacer. Wszystko razem, 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 razem. A chłopak, przepraszam bardzo panów, ale przenosi na małżeństwo taką wizję swojego życia rodzinnego. Ktoś musi ugotować, ktoś musi posprzątać. Ten uśmiech z państwa strony wskazuje na to, że nie jestem daleki od prawdy. Ale to wynika z doświadczeń rozmów. Wiecie państwo, setki rozmów. I teraz na przykład przychodzi chłopak, który mówi, że on się musi rozwieść. I to 2-3 miesiące, krótko po ślubie. Dlaczego? Ja mówię, ale panie, no zastanów się pan, ożenił się pan 3 miesiące temu. No, ojcze, żona mi nigdy nie przyniosła śniadania do łóżka. Jakie silne musiały być oczekiwania, które rodzą tak silną frustrację, że jest dramatyczna decyzja rozwodu z powodu zawodu oczekiwań. No więc co na to zrobić? Przecież my się nie możemy uwolnić od oczekiwań, bo oczekiwania są bardzo ludzką rzeczywistością. Cała nasza religia jest właściwie religią obietnicy, oczekiwania na obietnicę. Tylko że tutaj trzeba sobie uświadomić, że Małżeństwo jest zadaniem do spełnienia. I oczekiwania koncentrują nas na nas samych, na sobie samym. I wobec tego one są nie do spełnienia, dlatego że mąż, chłopak mówi dziewczynie, ja ciebie kocham, dziewczyna chłopakowi, ja ciebie kocham, ale ich oczekiwania są niezborne, niespójne. Dlatego, że każdy myśli o sobie. Był w Poznaniu bardzo zacny kapłan, sługa Boży, w tej chwili ksiądz Aleksander Woźny. I on mi mówił, że jak małżeństwo żyje w jakichś trudnościach, to on im zadaje pytanie, a w czym zaczęliście szukać siebie? I on mówi, słuchaj, no ale dlaczego tak? Tak mówi, bo miłość nie szuka swego, mówi święty Paweł, no z tego, że jeżeli się kochają, to nie mogą szukać swego. A więc muszą szukać spełnienia zadania. Bo z tego pierwsze pytanie, no to co jest tym zadaniem małżeństwa? Prawo kanoniczne mówi, że małżonkowie zawierają to małżeństwo dla dobra swojego własnego i również dzieci. Więc zadaniem małżeństwa jest dla męża żona, dla żony mąż. To jest zadanie. Bardzo trudno, moi słuchacze przyjmują do wiadomości rzeczywistość, że mąż jest taki, jakim go zrobi żona i że żona jest taka, jaką ją zrobi mąż. W konfliktach nieraz pani jakaś, pan przychodzi i mówi, a moja żona jest taka i taka i taka i taka. Ja mówię, panie, z taką pan się ożenił. Nie, ona była lepsza. Ja mówię, no niech pan uważa, co pan mówi. Jeżeli ona była tak wspaniała, że pan całe swoje życie złożył w jej ręce i w współżyciu z panem ona stała się taka niedobra, no to jaką pan rolę odegrał jako mąż i jako mężczyzna, jako ten, prawda, współtowarzysz? No mężczyźni przyjmują to z pewną goryczą, ale przyjmują gorzej z żonami. Żona przychodzi, mój mąż jest taki, 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 ja mówię, proszę pani, niech pani, takiego pani bywa, a nie, on kłama, on był lepszy, on mówi, ostrożnie. I że on był tak wspaniały, że pani decydowała się całe życie złożyć w jego ręce. A przecież to jest małżeństwo, to jest złożenie się w ręce drugiego człowieka. I przy pani on się stał takim potworem, to jaką pani rolę odegrała w jego życiu jako żona, jako kobieta? O, i ty jesteś przeciwko kobietom. Na co tłumaczę tej pani, że jeżeli ja widzę, że samochód ma 4 koła i że we wszystkich 4 kołach musi być powietrze, bo jak nie będzie w jednym powietrza, to samochód, to ja nie jestem przeciwko kołom. I ta rzeczywistość jest taka trudna do przyjęcia, że my kształtujemy innych ludzi przez nasze działania. Istota społeczna, my nieustannie oddziałujemy na siebie. I właśnie i to jest to zadanie. Jeżeli dziewczyna mi mówi o chłopaku, niewierząca dziewczyna, przyprowadzona do mnie przez chłopaka, przed ślubem, który delikatnie nie chce jej do niczego na siłę namawiać, ale chciał, żeby porozmawiała i mówi jej o miłości, że miłość troszczy się o dobro, żeby ten drugi człowiek był lepszy. Ona się tak rozpromieniła, mówi, ale odkąd Jurka poznałam, to się stałam lepsza. Dało mi to wiele do myślenia o tym Jurku. Albo chłopak, który pisze swój list i mówi, wszystko czym jestem zawdzięczam swojej żonie. Starsza kobieta, która mi mówi, małżeństwo to albo się wzajemnie ciągną do góry, albo się obciągają w dół. Zobaczcie, te spostrzeżenia ludzi, prawda, które wskazują nam na oddziaływanie wspólnego. Co jest tym elementem naczelnym, który ja widzę u małżeństw tych, które dziękują Panu Bogu za 30, 40 czy 60 lat małżeństwa? To jest kwestia dobroci. Strasznie bym Państwa prosił, żebyście widzieli zadanie w swoim życiu, żebyście byli dla siebie dobrzy. Po prostu dobrzy. Co to znaczy dobrzy? To są takie bardzo trudne wyrazy, bo to trzeba, to się chyba rozumie jakoś tak samo. Ja widzę, że często bardzo mężowie są okrutni dla żony i żony są okrutne dla mężów. I to okrucieństwo wcale nie może być okrucieństwo przemocy fizycznej, ale może być okrucieństwo innego typu, prawda? Okrucieństwo lekceważenia. Jak bardzo często kobiety lekceważą mężczyzn. Kobieta, która mi mówi, no, człowiek składa się z dwóch części, z takiej górnej i z takiej dolnej. Ja to jest ta górna, ta uduchowiona, ta religijna, ten mąż to jest tylko ta dolna. To lekceważenie, bardzo lekceważenie, niesłychanie do problematyki życia seksualnego, które jest lekceważeniem i ze strony mężczyzn, i ze strony kobiet. Jest niesłychane lekceważenie rzeczywistości seksualnej. Otóż, więc małżeństwo jest zadaniem i bardzo proszę, mówcie tym małym dzieciom, od kiedy zaczną coś rozumieć, że małżeństwo to jest zadanie do spełnienia, bo piękna książka pani doktor Elżbiety Sujak, Życie jako zadanie, albo Małżeństwo pielęgnowane. To była mądra psychiatra pracująca w diecezji katolickiej w duszpasterstwie rodzin. Więc to jest pierwszy rozdział oczekiwania. Nie oczekiwania, a spełnianie zadań. Budowanie. Pytanie, co wniosę? Co mam robić, żeby małżeństwo było lepsze? Nie oczekiwać, że ktoś się zmieni, tylko ja muszę coś zrobić, żeby małżeństwo było lepsze. Przy czym tu trzeba jasno powiedzieć, że jak słyszę takie powiedzenia, że przynajmniej jedno z małżonków musi być mądre, to na to, żeby było dobrze, to nie jest trafne. Dlatego, że wtedy ten, który nie będzie mądry, będzie ofiarą tego drugiego współmałżonka, który właśnie bezwzględnie oczekuje i myśli o sobie. Muszą oboje być mądrzy i muszą sobie oboje pomagać do mądrości.